studiu Radia Kraków goście z krakowskiej policji, nadkomisarz Justyna Banyś, kierowniczka ogniwa do spraw nieletnich, komisariat policji 6 w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Komisarz Marcin Wojewoda z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Nadia Knyziak, psycholożka, psychoterapeutka, która specjalizuje się między innymi w uzależnieniach nieletnich.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A mówić będziemy dzisiaj o zaginięciach osób nieletnich. Nie tak dawno śledziliśmy wszyscy, właściwie niemal każde wiadomości, każde informacje, czy to w radiu, czy w telewizji, zaczynał się od informacji na temat grupki dziewcząt 5, które zniknęły z ośrodka wychowawczego imienia świętej siostry Faustyny w Krakowie. I chciałam zapytać, jak ta sprawa się zakończyła i czy ona się już zakończyła? Czy znalazły się wszystkie dziewczyny?
Na ten moment sprawa nie ma jeszcze finału. Do tej pory odnalazły się trzy dziewczyny z tych 5 zaginionych. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do słuchaczy, jeśli ktokolwiek z państwa ma wiedzę o miejscu przebywania 17-letniej Wiktorii oraz 16-letniej Oliwii, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub kontakt na numer alarmowy 112. Dziewczyny oddaliły się z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w dniu 6 sierpnia.
Z własnej inicjatywy.
Tak, z własnej inicjatywy. Zdjęcia obu tych dziewczyn zostały opublikowane na stronie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, co ułatwi też ewentualną identyfikację, jeśli ktokolwiek z państwa, ktoś słuchaczy, spotka takie osoby.
No to przejdźmy teraz do statystyk. Czy takie zdarzenie jak to jest jakiś incydent? Czy to jest rzecz typowa jednak? I jaka jest skala tego typu zjawisk?
Jest to wydarzenie typowe, zdarzenie, które w skali miasta Krakowa i całej Małopolski jest dosyć częstym wydarzeniem. Natomiast skala tego zjawiska na przestrzeni lat nie jest tak zatrważająca i ona nie wzrasta. I tutaj należałoby przyjąć, że tak prawdopodobnie było, bo nie mówię tego z całą pewnością, ale oddalenie się tych dziewcząt z młodzieżowego ośrodka wychowawczego mogło mieć podłoże związane bezpośrednio z uwarunkowaniem ich sytuacji w samym ośrodku, ale przede wszystkim moim zdaniem związane z tęsknotą za domem czy za wolnością z powodu zamknięcia.
To jest przypadek dziewcząt, które były w takim ośrodku wychowawczym, siostry Faustyny. Tu problem jest bardziej złożony, ale ile jest takich zaginięć osób nieletnich? I jaka część z tego to są ucieczki, a jaka część są to zaginięcia, których nie udaje się wyjaśnić?
Jeśli miałbym podać w statystyce, w liczbach takie przypadki, które odnotowuje się w samym mieście, w Krakowie i w Małopolsce, to przygotowując się do audycji zgromadziłem sobie takie dane na przełomie, na przestrzeni 5 lat. I ta liczba waha się w granicach około 100 do 150 przypadków.
W Krakowie?
W Krakowie.
A w Małopolsce?
Przepraszam, w Małopolsce.
W Małopolsce.
Małopolsce. Natomiast w Krakowie jest to liczba w granicach około 30 do 50 takich osób małoletnich.
Które giną.
Tak.
Ile z tego to są ucieczki?
Tutaj ta liczba jest dużo większa, jeśli chodzi o ucieczki. I tutaj w skali właśnie na przykład miasta Krakowa te liczby już przekraczają 100 takich przypadków, nawet do 200 w roku 2023.
Jak reaguje policja w momencie, kiedy przychodzi opiekun, rodzic na policję i mówi, że no, zniknęło dziecko? Jaka jest, reaguje się od razu?
Tak, reakcja policji jest natychmiastowa. To jest bardzo istotne z punktu widzenia...
Bo kiedyś tak nie było. Kiedyś najpierw się słyszało, że poczekajmy.
Myślę, że to taki mit, który funkcjonował w społeczeństwie. My opieramy się w naszych codziennych zadaniach, obowiązkach na zarządzeniu komendanta głównego policji, które zobowiązuje nas do podjęcia natychmiastowych czynności. I policjanci takie czynności podejmują natychmiast po uzyskaniu takiej informacji od osoby, opiekuna prawnego, rodzica takiej osoby małoletniej.
I jakie to są czynności? Bo wiemy, że kiedy wiemy, że mogło dojść do porwania, to wtedy jest child alert. I to...
Tak, jest to sytuacja szczególna. Child alert to takie narzędzie, to system, który ułatwia poszukiwanie osoby zaginionej. Natomiast ogłoszenie czy wdrożenie procedury child alertu no, wymaga spełnienia paru elementów, które muszą wystąpić jednocześnie.
Mhm. Jakie to są elementy?
Przede wszystkim w przypadku informacji od osoby prawnej, od opiekuna, od osoby, która zgłasza zaginięcie osoby małoletniej, musi być podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec tej osoby. Tutaj w szczególności mówimy o pozbawieniu wolności, a mówiąc krótko o porwaniu. Do tego dochodzi zagrożenie życia i zdrowia tej osoby. Tutaj dodatkowo do tego, do takich przesłanek, które są wymagane do zainicjowania czy wdrożenia tej procedury child alert, konieczne jest również uzyskanie pełnych informacji do tej osoby i jakby pewność, że te informacje i w tym przypadku zdjęcie i publikacja w komunikacie doprowadzi do odnalezienia tej osoby.
W Małopolsce mieliśmy jakiś child alert?
W Małopolsce mieliśmy taki przypadek child alert. Było to w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu.
I wszystko zakończyło się dobrze, bo chyba wszystkie te child alerty
tak, na szczęście ta sytuacja
efekty.
Miała szczęśliwe zakończenie. 5-letnia dziewczynka uprowadzona przez ojca, który miał ograniczone prawa do opieki nad tym dzieckiem. Dziewczynka odnalazła się cała i zdrowa w Kopenhadze.
Ile dzieci się nie znajduje zaginionych?
Można
procentowo?
Procentowo myślę, że jest to około 5%.
Czy historia z grudnia 2024 roku, kiedy zaginęła 14-latka z Andrychowa, policja no, trochę zbagatelizowała zgłoszenie ojca w biały dzień, no a potem, jak się okazało, dziewczynka zmarła. Czy ta sytuacja, tak bardzo bulwersująca, spowodowała jakieś zmiany w policji? Zmiany procedur może? Czy procedury były dobre, tylko...
Przede wszystkim doszło do nowelizacji zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji, o którym mówiłem już na początku naszej audycji. Natomiast dodatkowo poza aktami prawnymi, które zostały zmienione i w przygotowanych projektach można odznaczyć takie bardziej uwrażliwienie się, jakby czy zwrócenie uwagi funkcjonariuszy policji na ten problem. Częściej zaczęto rozmawiać o przypadkach osób zaginionych, które spotykamy w swojej służbie na co dzień.
Które są inne.
Które są inne. W taki sposób przede wszystkim, żeby uniknąć jakiegokolwiek błędu, który już na początku wdrożonej procedury no, może być nieodwracalny i doprowadzić do tragedii.
Zwłaszcza, że w tamtym wypadku wystarczyło poszukać telefonu, gdzie on jest. To jest takie proste i banalne i szybkie narzędzie.
Na pewno narzędzie, czy mamy wiele narzędzi, z których możemy korzystać. Więc tutaj w krakowskiej policji...
Czyli już nigdy nie będzie tak, panie komisarzu, że jeżeli rodzic przyjdzie na policję, na komisariat, nie zostanie uspokojony, że spokojnie dziecko się na pewno znajdzie, tylko od razu zostaną podjęte działania. Jeżeli rodzic będzie mówił, że znam moje dziecko i wiem, że na pewno ono nie uciekło.
Bardzo chciałbym, żeby tak było. Tutaj też apel do rodziców, jeśli rodzic będzie miał taką informację o zaginięciu dziecka, żeby nie bagatelizował żadnej informacji i powiadomił policję o każdej nowej sytuacji lub informacji, którą posiada. I tutaj, tak jak pani redaktor powiedziała, oczywiście każdy z nas życzyłby sobie, żeby te sytuacje, które spotykają nas na co dzień, kończyły się pozytywnie, żeby ten finał był pozytywny. No tutaj, z tego co ja obserwuję na co dzień i tak jak wspomniałem wcześniej, codziennie spotykamy się i rozmawiamy o przypadkach krakowskiej policji z minionej doby. Więc te przypadki omawiamy w taki sposób, żeby właśnie te błędy w przyszłości wykluczyć. Ja nie mówię, że te błędy się zdarzają, ale są sytuacje, z którymi albo spotykamy się rzadko, wyjątkowo rzadko, albo nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy, więc no bo to jest życie, tak? Więc tutaj różne scenariusze piszę.
A jeśli już mamy do czynienia z ucieczkami, to z jakich powodów młodzi ludzie uciekają? Ale wiem, że pani chciała coś dodać jeszcze.
Tak, odnosząc się tutaj do słów pana komisarza, tak sobie pomyślałam, że policja ma swoje procedury, których się musi trzymać. To jest oczywiście zrozumiałe w takich sytuacjach czy innych przypadkach, ale chciałam powiedzieć o tym, że każde zaginięcie trzeba traktować indywidualnie, prawda? Bo już ta sprawa tej dziewczynki tutaj pokazuje, że te zaginięcia są wynikiem różnych sytuacji, różnych momentów w życiu dziecka, czy w ogóle rodziny, prawda? I procedura oczywiście jest ważna dla policji, natomiast zaginięcie zawsze jest indywidualne. Nie opowiada jakąś inną historię i może być i wynikać z czegoś innego i być też objawem czegoś innego, prawda?
Czyli nie można tego stereotypowo traktować.
Tak. Myślę, że tutaj...
Ale ja mimo wszystko teraz o te stereotypy zapytam, bo chyba te przyczyny ucieczek można jakoś pogrupować, jeżeli chodzi przynajmniej o ucieczki, które na początku są rozpoznawane jako zaginięcie, no bo nie wiadomo, co się stało.
No myślę sobie, że tak jak powiedziałam, to są bardzo różne sprawy. Czasami wydaje nam się, że ktoś nie miał powodu, prawda, żeby to zrobić, bo nie wiem, w rodzinie wszystko było, tak? To trochę mówimy o tych stereotypach, o tym, że jakby tutaj dziecko było zaopiekowane z dobrego domu. Natomiast no często okazuje się, że temu dziecku czegoś brakowało, tak, że ono właśnie od czegoś uciekło, albo do czegoś uciekło, czegoś innego, czego w domu nie miało. No i myślę sobie, że tutaj ważne takie czynniki to są czynniki też relacyjne w domu, prawda, które się wydarzają w rodzinie w ogóle jako takiej. Często to jest spowodowane też tym, że dzieci się nie czują, nie wiem, zrozumiane, wysłuchane, widziane, tak. Trudno im się pogodzić z jakąś sytuacją. Często boją się wyjść z jakąś swoją sytuacją taką wewnętrzną do rodzica, tak? Powiedzieć o czymś, co jest dla nich trudne. No, oczywiście nierzadko też jest to pewnie związane z tym, że w dziecku coś się dzieje bardziej poważnego, prawda? Czyli jakaś choroba, jakieś zaburzenie. Czy po prostu czasami no, chęć przeżycia jakiejś przygody, czy wyrwania się, można powiedzieć, z jakiejś, nie wiem, presji rodzicielskiej albo zbyt dużej jakiejś, jakby to powiedzieć, zbyt sztywnych ram w rodzinie, prawda? Gdzie dziecko nie ma swojej przestrzeni. Także te przyczyny bywają naprawdę bardzo, bardzo różne i każdy przypadek, zwłaszcza w gabinecie, prawda, trzeba traktować no, zupełnie odrębnie i indywidualnie.
Pani nadkomisarz, te najważniejsze przyczyny z tak, waszej perspektywy?
Ja tutaj zauważę, że pani psycholog mówiła właśnie o dwóch aspektach, dwóch głównych problemach. Jest to problem albo w rodzinie, albo problem wśród rówieśników. I w zależności od tego, gdzie ten problem występuje, my mamy algorytm postępowania. Jeżeli zauważymy, że albo jest to dziecko, które zaginęło bądź uciekło z domu i wiemy, że jest to problem w rodzinie, wtedy automatycznie powiadamiany jest sąd, tak? Ponieważ musimy zaopiekować się tym dzieckiem. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, najważniejsze jest dziecko. Oczywiście najpierw objęte jest opieką lekarską, pediatra takie dziecko bada, psychiatra, psycholog, terapeuta, a my niezwłocznie informujemy sąd, ponieważ jest to dla nas najważniejsze, żeby tym dzieckiem zaopiekować się, bo to dziecko może zostać zwolnione z placówki medycznej i wtedy dbamy o to, żeby jemu dalej nie działa się krzywda. Natomiast jeżeli mówimy o problemach rówieśniczych, jeżeli dotrze do nas informacja, te informacje mamy albo od rodziców, albo od rówieśników, albo ze szkoły, że na przykład w jakiejś grupie społecznej dzieje się źle, dzieje się problem, to jest też rola właśnie policjantów z ogniwa do spraw nieletnich. Mamy 8 komisariatów na terenie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w których funkcjonują te ogniwa. I jeżeli otrzymamy informację, że właśnie w jakiejś grupie rówieśniczej, czy jest to szkoła, czy jest to placówka, czy jest to jakieś zgrupowanie, jest jakiś problem, automatycznie kontaktujemy się z przedstawicielami placówki, dyrekcją, psychologiem, pedagogiem, z wychowawcą klasy i najpierw chcemy sobie poczynić ustalenia, ustalić, co tam się...
To do tego wątku pozwoli pani nadkomisarz, tak? Wrócę za chwilę. Jak odbierana jest właśnie taka inicjatywa nawiązania kontaktu? Czy szkoły nie próbują wtedy jakoś przyklepać, pod dywan zamieść problemu, czy rzeczywiście sprawa jest do końca wyjaśniona? Wrócimy do tego wątku za kilka minut. Zaczęliśmy mówić o szkole, o tym, jak ważna jest szkoła, bo szkoła dzieci obserwuje grupę rówieśniczą i pedagodzy mają większe doświadczenie chyba niż rodzice w dostrzeganiu pewnych nieprawidłowości. Albo nie chcę tego nazwać nieprawidłowościami, jakichś niepokojących symptomów tego, że coś zaczęło się dziać z dzieckiem.
Ciężko jest mi tutaj tłumaczyć szkołę, czy mówić, czy szkoła widziała, czy psycholog widział, czy pedagog widział. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli my dostaniemy taką informację, automatycznie kontaktujemy się z placówką, z dyrekcją, z pedagogiem, z psychologiem. Najpierw, w pierwszej kolejności, oczywiście proponujemy, że porozmawiamy z klasą.
Tylko, że nie jest to odbierane wtedy przez szkołę jako... No, problem, bo policja przychodzi do szkoły, bo dzieci czasami są straszone, nie. Że jeżeli będziecie się na przykład wyzywać na grupach, ubliżać sobie, hejtować się na jakichś grupach klasowych, to zostanie powiadomiona policja. Policja jest traktowana jako straszak.
Ja bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Szkoły wymagają naszej obecności. Dyrektorzy, pedagodzy chcieliby, żebyśmy byli dzień w dzień w każdej szkole, najlepiej, żeby był policjant i tłumaczył dzieciom, bo tak naprawdę najważniejsza jest profilaktyka w naszej pracy. Dlatego jeżeli mamy sygnał, że coś dzieje się, jest jakiś problem, to najpierw wchodzimy do danej grupy rówieśniczej, tłumaczymy dzieciom konsekwencje zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mówimy, że tak naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć im, czego nie wolno i jakie konsekwencje mogą być dla nich, żeby to nie skończyło się ostatecznie w sądzie, tak? Utłumaczymy im, że sędzia ma możliwość zastosowania środków zgodnie z ustawą. Środki wychowawcze, środki lecznicze, w ostateczności środki poprawcze. I liczymy na to. Tak naprawdę nasza praca jest niemierzalna. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, zbadać, ile dzieci nas zrozumiało, do ilu dzieci trafiliśmy i ile dzieci przestrzegliśmy albo zapobiegliśmy temu, żeby popełnili jakiś czyn zabroniony. Natomiast mamy nadzieję, że to odnosi pozytywny skutek. Na pewno szkoły bardzo chętnie nas przyjmują, same zwracają się do nas z prośbą o to, żebyśmy przyszli do placówki i rozmawiali z dziećmi i też sami też z taką inicjatywą wychodzimy. Poza tym nasze propozycje i szkoły również składają zapotrzebowanie na to, żebyśmy rozmawiali z rodzicami, bo tak naprawdę musimy też uświadomić rodziców, że jeżeli sędzia zastosuje środki wychowawcze w stosunku do dziecka, to środki również może zastosować w stosunku do rodzica. Może to być, może nałożyć, zobowiązać rodzica do wzmożonej opieki nad dzieckiem, może ograniczyć władzę rodzicielską albo pozbawić władzy rodzicielskiej rodziców, bo i takie możliwości są. Zawsze tłumaczymy rodzicom, że ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich nie jest aktem karnistycznym, tylko jest aktem wychowawczym. I tak naprawdę zawsze też mówimy do nich, że jeżeli mają jakiś problem, to jesteśmy od tego, mają nasze telefony, mogą nawet zadzwonić do nas. Nie trzeba od razu mówić imienia, nazwiska, przedstawiać się, skąd dzwonią, ale porozmawiać z nami i wtedy wspólnie wypracujemy jakieś metody.
A zdarza się, że dzwonią do was na przykład rodzice i mówią: moje dziecko wpadło w złe towarzystwo, martwię się o nie.
Bardzo często i wtedy mówią do nas, że chcielibyśmy, żebyście państwo z nim porozmawiali.
Tak? Ale postraszyli?
Ale to właśnie nawet ja nie wiem, czy my, to nie jest postraszenie. Owszem, mówimy o tych konsekwencjach, jakie mogą być, ale tak naprawdę tłumaczymy, czym to, że jest to niekorzystne, tak? Że nawet sama rejestracja, jeżeli popełni przestępstwo, jeżeli dopuści się czynu karalnego, że ta rejestracja procesowa w naszych systemach jest już niekorzystna na przyszłość, tak? Bo nawet jeżeli będzie chciało dostać praktykę gdzieś, czy pójść do pracy, może to być przeszkodą.
Ale to znowu może powodować, że ktoś nie zadzwoni, nie poprosi o pomoc, no bo nie będzie chciał bruździć swojemu dziecku w papierach na przyszłość.
Ale to jest nie tak, że od razu robimy czynności, przesłuchujemy dziecko i wysyłamy materiały z wnioskiem do sądu o wydanie stosownych zarządzeń, tylko najpierw staramy się z dzieckiem rozmawiać. Jeżeli to są już przestępstwa, jeżeli to są czyny karalne, to oczywiście musimy pewne procedury zachować. Natomiast jeżeli są to sygnały od rodziców, że rodzic póki co denerwuje się, wie, że coś się dzieje, ale nie jest jeszcze pewien, to bardzo często pomagamy w ten sposób, że właśnie rozmawiamy z dzieckiem i liczymy na to, że nasze rozmowy odniosą pozytywny skutek.
Odeszliśmy trochę od zaginięć tutaj, ale to się łączy.
Bardzo.
Bardzo się to łączy. Co dzieje się po odnalezieniu takiej osoby nieletniej? Zaginionej, która oddaliła się sama, bo uciekła.
Tak jak mówiłam, jeżeli mamy sytuację, że taka osoba oddaliła się z powodu problemów w rodzinie, to decyzję o tym podejmuje sędzia, tak? Takie dziecko zazwyczaj jest przekazywane, i to jest oczywiście decyzja sędziego, jest przekazywane do placówki interwencyjnej na czas, w którym my zbierzemy wystarczający materiał do tego, żeby sędzia mógł podjąć ostateczną decyzję.
Natomiast... A ile trwają te postępowania? Bo na temat czasu trwania postępowań w sądach polskich.
To znaczy, ja tak naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, jak długo to trwa w sądzie. Natomiast my, jeżeli mamy informację, że było zaginięcie, to dziecko się odnajdzie, to my w trybie natychmiastowym, to są godziny, kiedy my jesteśmy zobowiązani napisać wniosek, sporządzić dokumentację, zebrać informacje od rówieśników, od sąsiadów, od osób, które mogą nam powiedzieć, na czym tak naprawdę problem polega, i kierujemy materiały do sądu. Także to jest natychmiastowo. Ja nie jestem, to nie jest dzień, to nie jest dwa, to są po prostu godziny.
A jak w ideale powinna wyglądać terapia po takim odnalezieniu?
No tutaj też nie ma jasnej odpowiedzi na to, bo ta terapia też musi być konkretnie zastosowana do konkretnego przypadku, dlatego że czasami trzeba pracować indywidualnie z tym kimś, kto dokonał takiej decyzji o tym, żeby na przykład oddalić się, prawda, z miejsca zamieszkania, czy z domu, czy uciec. No a czasami jest potrzeba, żeby całą rodzinę objąć taką terapią, prawda, czyli tak systemowo popatrzeć na ten problem. Znaczy, co się takiego zdarzyło w tej rodzinie, no że jednak ta młoda osoba w bardzo trudnym dla siebie wieku, prawda, w takim przeżyciu postanowiła no albo czasami tak impulsywnie dokonać takiej decyzji.
Czy to był po prostu wybryk?
Ja akurat jestem tutaj...
Nie lubi pani tego słowa.
Nie lubię, tak, tak, bo uważam, że nawet jeśli to powiedzmy nie było tak kolokwialnie mówiąc coś poważnego, to jednak wolałabym się temu przyjrzeć jako rodzic, tak, bo też jestem mamą, ale jako psycholog tym bardziej. Co za tym stoi, nie? Jakie były te powody tej decyzji tego młodego człowieka? I czasami okazuje się, że to w systemie rodzinnym tak trzeba popracować, żeby no tutaj pani powiedziała o tym, że czasami sąd no, musi się przyjrzeć sprawie. Trochę można powiedzieć, że nie wiem, ukarać tych rodziców i to dziecko, że dokonało jakby, prawda, takiej decyzji. No a my troszeczkę od innej strony, prawda, żeby rodzicom też często pokazać, jak mają rozmawiać z tym dzieckiem, na co zwracać uwagę, prawda, jak się z nim komunikować. No trochę trzeba powiedzieć czasami rodzicowi, jaki to jest moment w życiu każdego człowieka, nie? Dorastanie, stawanie się dorosłą osobą, że to jest no nieproste w dzisiejszym świecie, prawda?
Najtrudniejszy jest internet dzisiaj?
Myślę, że jest trudny, ale czy najtrudniejszy? Wydaje mi się, że nie, że tutaj też różne rzeczy bywają trudne, tak? I grupa rówieśnicza, i relacje z rodzicami czasami, i odnalezienie się w dzisiejszym świecie, i czasami, nie wiem, własne poczucie, tak? Odbieranie siebie w tej przestrzeni, nie wiem, z kolegami, z koleżankami, czy w rodzinie. Także myślę, że tutaj dużo może być trudnych rzeczy.
Ja myślę, że o porwaniach nieletnich to warto zrobić osobny program i porozmawiać o skali tego zjawiska, bo to są najczęściej porwania rodzicielskie, Tak kiwają państwo głowami. No a dzisiaj już pomału kończymy, niestety. Czas nam się skończył, więc na koniec jeszcze raz apelujemy o czujność, o to, żeby przyjrzeć się wizerunkom dziewcząt dwóch, które jeszcze nie wróciły, jeszcze ich nie znaleziono, dziewcząt, które zaginęły i do dzisiaj się nie znalazły. Dziewczyny, które były wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Świętej Siostry Faustyny, dawnego Domu Miłosierdzia w Krakowie. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję.
Za dzisiejsze spotkanie. Nadkomisarz Justyna Banyś, kierowniczka ogniwa do spraw nieletnich w 6. Komisariacie Policji w Krakowie, komisarz Marcin Wojewoda z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i psycholożka, psychoterapeutka Nadia Knyziak. Bardzo dziękuję.